toutes les œuvres du Seigneur.
Od 29 grudnia do 2 stycznia w Brukseli będzie odbywało się Europejskie Spotkanie Młodych, zorganizowane przez braci Steze. Zapraszamy na codzienne relacje z Brukseli w tych dniach od 29 grudnia do 2 stycznia o godzinie 17:15. Zaprasza Karol Białkowski.
Alleluja, alleluja.
Witam Państwa bardzo serdecznie, kłania się nisko Karol Białkowski. Cóż, kolejną audycję czas zacząć. Czas zacząć od tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. A działo się niemało. Podczas wieczornej modlitwy gościliśmy gospodarza tutejszego miejsca, kardynała Danelsa, metropolitę Brukseli. On właśnie skierował do nas swoje słowo na początku tej modlitwy. Posłuchajmy.
Et Dieu nous demande d'y vivre ensemble. Nous n'y arriverons pas. Mais ce soir, Dieu nous regarde et il se réjouit. Oui, Dieu se réjouit de voir cette parole vivante d'une humanité nouvelle que nous sommes ici. Plus de 40 000 jeunes réunis dans la prière, dans le silence. Et dans la paix. Oui, Dieu doit avoir le sourire ce soir.
Na ziemi żyje ponad 6 miliardów ludzi. Bóg chce, by żyli tu razem. Nie udaje nam się to, ale dziś wieczorem Bóg patrzy na nas i raduje się. Tak, Bóg raduje się, widząc tę żywą przypowieść o nowej rodzinie ludzkiej, którą tworzymy. Ponad 40 tysięcy młodych ludzi złączonych w modlitwie i w ciszy i w pokoju serca. Tak, Bóg dziś wieczorem się uśmiecha.
We leven met meer dan 6 miljard mensen op deze planeet. God vraagt ons er samen op te leven. Dat lukt ons niet. Maar vanavond kijkt God naar ons en verheugt Hij zich. Ja, God verheugt zich over deze levende gelijkenis van een nieuwe mensheid die wij hier vormen. 40.000 jongeren bij elkaar. In gebed. In stilte en in vrede. Ja, God glimlacht vanavond.
Dieu nous donne sa lumière dans les ténèbres qui nous enveloppent. À chacun et à chacune de nous, en nous créant, il a donné la lumière de notre intelligence. Ce radar intérieur qui ne peut ne pas chercher la vérité. Boussole divine. Qui ne trompe pas, car tous nous cherchons la vérité, croyants, malcroyants et incroyants. Mais en plus, Dieu nous donne la lumière de la foi, cette étoile de Bethléem qui brille en cette nuit au-dessus de la ville de Bruxelles. C'est Jésus, notre lumière. Éclaire, Seigneur, notre intelligence et ravive notre foi.
W ciemnościach, które nas otaczają, Bóg daje nam swoje światło. Stwarzając nas, dał każdemu i każdej z nas światło naszego rozumu, ten wewnętrzny radar, który musi szukać prawdy. To boski kompas, który nie zawodzi. Wszyscy przecież szukamy prawdy, wierzący, źle wierzący, na wpół wierzący i niewierzący. Ale poza tym Bóg daje nam jeszcze światło naszej wiary, betlejemską gwiazdę, która świeci tej nocy nad Brukselą. To Jezus jest naszym światłem. Panie, oświeć nasz rozum i ożyw naszą wiarę.
Mais en ces temps difficiles, il nous faut surtout l'espérance. Et l'espérance n'est pas le fruit d'un optimisme naturel. Non, il y a trop de désespoir dans ce monde que pour nous puissions nous contenter d'un simple caractère heureux ou d'une bonne humeur naturelle. Il nous faut une espérance divine, fondée sur les promesses dont Dieu se porte garant. L'espérance, c'est le muscle cardiaque de notre âme qui ne connaît pas d'infarctus. Seigneur, donne-nous l'espérance, donne-nous Jésus.
Ale w tych trudnych czasach potrzeba nam zwłaszcza nadziei. Nadzieja nie jest owocem wrodzonego optymizmu. Nie, na tym świecie jest zbyt dużo rozpaczy, byśmy mogli zadowolić się zwykłym poczuciem beztroski czy też naturalnym, dobrym samopoczuciem. Potrzeba nam Bożej nadziei opierającej się na obietnicach, których gwarantem jest sam Bóg. Nadzieja jest jakby mięśniem sercowym naszej duszy, który nie dozna zawału. Panie, daj nam nadzieję, daj nam Jezusa. Po czym kardynał Danels dodał po flamandzku.
Wanneer het volstaat niet dat we scherp zien door het geloof en dat we leven van de hoop. We hebben ook de warmte van de liefde nodig in deze koude wereld. Maar wat is liefde? Ware liefde? Ze is eerst onszelf aanvaarden, zoals we zijn. God dankzeggen omdat Hij ons heeft gemaakt, zoals we zijn. Want zo zijn we goed, want door God gemaakt. En liefde is daarbij ook de anderen aanvaarden zoals die zijn. Niet zoals we die zouden wensen of dromen. De liefde laat de anderen zijn wie hij is. Ze is realistisch.
Bóg daje nam serce, byśmy kochali, gdyż nie wystarczy widzieć jasno dzięki wierze bądź żyć tylko nadzieją. Potrzebujemy ciepła, miłości pośród chłodu tego świata. Ale czym jest miłość, prawdziwa miłość? To przede wszystkim zaakceptowanie siebie samych takimi, jakimi jesteśmy, gdyż jako stworzenia Boże jesteśmy dobrzy. Miłość polega również na zaakceptowaniu innych takimi, jacy są, a nie takimi, jak my chcielibyśmy ich widzieć. Miłość szanuje drugiego takim, jakim on jest. Miłość stąpa twardo po ziemi, cechuje ją realizm.
Liefde is ook altijd eerst. Ze wacht niet tot de andere ons bemint, om dan ook zelf hem te gaan beminnen. Liefde is altijd eerst. Ze bedraagt het niet een ander voor te laten gaan. Ze is niet possessief. Ze legt de hand niet op de ander. Ze is oblatief. Ze is eerst om te geven. En ze maakt gelukkig. Zoals Jezus het ook heeft gezegd. Je bent gelukkiger als je geeft dan als je krijgt.
Miłość zawsze wyprzedza drugiego. Nie czeka, by ktoś inny pokochał pierwszy. Miłość jest zawsze uprzedzająca. Nie znosi, by coś innego ją ubiegło. Miłość nie jest zaborcza, nie zagarnia drugiego, jest ofiarowaniem siebie, jest przede wszystkim darem. Czyni szczęśliwym tak, jak powiedział to Jezus. Więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Podczas tej samej modlitwy swoje słowa skierował również do nas przeor wspólnoty, brat Alois.
Tätens diese Nachen in Brüssel, stellen wir uns die Frage, wann uit welke Brunnen leben wir? Wo können wir die Brunnen in uns selbst mehr abgraven? An Eeuwen vor Christus tont der Prophet Jesaja uns zum Brunnen, als es schreibt, wie hobt ob der Herr kriegt nieuwe Kracht, he lobt, ma wot nit mu, he rennt,
W czasie tych dni w Brukseli zadajemy sobie pytanie, z jakiego źródła czerpiemy życie, jak odkopać w nas to źródło. Kilka wieków przed Chrystusem prorok Izajasz, wskazując na to źródło, pisze: ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, biegną bez zmęczenia i bez znużenia idą.
Ja, het is belangrijk, open te staan voor Gods aanwezigheid in ons leven. Daaruit kunnen we hoop en vreugde putten. Zijn we ons er voldoende van bewust, dat we ons hart hebben, de Bijbel namelijk, om Gods aanwezigheid steeds beter te ontdekken?
Tak, najistotniejsze to być wyczulonym na obecność Boga w naszym życiu. Z tego źródła możemy czerpać radość i nadzieję. A żeby wciąż lepiej odkrywać Bożą obecność, czy mamy świadomość posiadania skarbu, jakim jest Biblia?
In Oktober war ich 3 Wochen in Rom. Ich war heute nötig vor der Synode von Bischofen aus alle Welt delen. Het onderwerp was de Bijbel, het woord van God en de plaats die de Bijbel in ons leven inneemt. Wij hoorden aangrijpende getuigenissen. Sommige waren kostbare parels.
W październiku spędziłem 3 tygodnie w Rzymie jako gość synodu, który zgromadził biskupów ze wszystkich kontynentów. Tematem była Biblia, czyli Słowo Boże i jego miejsce w naszym życiu. Słyszeliśmy świadectwa pochodzące z całego świata. Niektóre z nich były jak drogocenne perły.
Ein biskup uit Letland vertelde, dat in zijn land tijdens het Sovjetregime priesters en eenvoudige gelovigen gedood zijn omdat ze het woord van God verkondigden. Victor, een priester uit Letland, werd op een dag gearresteerd omdat hij in het bezit was van een Bijbel. De agenten gooiden de Bijbel op de grond en dwongen de priester hem te vertrappen. Hij knielde echter en kuste het boek. Toen werd hij veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid in Siberië.
Biskup z Łotwy opowiadał, jak w jego kraju w czasie trwania reżimu komunistycznego księża i zwykli wierzący oddawali życie za głoszenie Słowa Bożego. Łotewski kapłan o imieniu Wiktor został pewnego dnia zatrzymany za posiadanie Biblii. Sowieccy funkcjonariusze rzucili Pismo Święte na ziemię i rozkazali księdzu, by je podeptał. Ale on ukląkł i ucałował księgę. Został skazany na 10 lat ciężkich robót na Syberii.
Wanneer je zo'n getuigenis hoort, dan begrijp je hoe geliefd de Bijbel was en hoezeer deze het leven van veel mensen veranderde.
Gdy słyszy się takie świadectwo, można zrozumieć, jak bardzo Pismo Święte było miłowane i jak bardzo przemieniało życie wielu ludzi.
Tijdens de synode werd vooral het verlangen uitgesproken om de Bijbel meer op de voorgrond te plaatsen. Een kardinaal bedankte de christenen van de reformatie voor hun aandacht voor de Bijbel. Een bischop zei, in de katholieke kerk hebben wij gereageerd tegen het sola scriptura van de reformatie. Wij hebben het belang van de Bijbel onderschat. Nu ligt deze tijd achter ons.
W trakcie synodu biskupi wyrazili wielką troskę o to, by należycie uwydatnić znaczenie Pisma Świętego. Jeden z kardynałów podziękował chrześcijanom z kościołów reformowanych za ich wrażliwość na Biblię. Któryś z biskupów powiedział: w kościele katolickim zareagowano na zasadę sola scriptura, wprowadzono w kościele reformy i na skutek tej reakcji pomniejszono wagę Pisma Świętego. Teraz wychodzimy z tego okresu.
Bien sûr, il n'est pas toujours facile de lire la Bible. On y trouve des textes qu'on ne comprend pas. Pour en rendre plus facile la lecture, il est important de souligner deux voies d'accès. La première, ce qui est au cœur de la Bible, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La Bible est l'histoire de la fidélité de Dieu.
Oczywiście, nie zawsze łatwo jest czytać Biblię. Znajdujemy w niej teksty, których nie rozumiemy. Aby jej lektura stała się dla nas łatwiejsza, ważne jest, by dostrzec jakby dwie możliwe drogi prowadzące do jej zrozumienia. Pierwsza dotyczy tego, co znajduje się w samym sercu Biblii. To miłość Boga i miłość bliźniego. Pismo Święte jest opowieścią o Bożej wierności.
L'autre voie d'accès à la Bible est celle-ci. L'Évangile nous dit que le Christ est lui-même la parole de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, nous le rencontrons lui, le Christ. Nous écoutons sa voix. Nous entrons dans une relation personnelle avec lui.
A oto druga droga prowadząca do zrozumienia Biblii. Ewangelia mówi nam, że sam Chrystus jest Słowem Bożym. Gdy czytamy Pismo Święte, spotykamy Jego samego, Chrystusa. Słuchamy Jego głosu, nawiązujemy z Nim osobistą więź.
C'est pourquoi à Thésée, nous aimons chanter certaines paroles de l'Écriture. Le chant qui se répète permet d'intérioriser une parole. Nous aimons aussi les longs silences vécus ensemble. Dans le silence, telle ou telle parole peut grandir en nous. Et nous avons appris des chrétiens d'Orient à aimer les icônes. Elles sont toutes pénétrées de la Bible.
Oto dlaczego lubimy w Teze śpiewać niektóre wersety z Pisma Świętego. Śpiew, który powtarzamy, pomaga w wewnętrznym zakorzenieniu się w nas jakiegoś słowa. Lubimy również przeżywane wspólnie długie chwile ciszy. W ciszy takie czy inne słowo może w nas wzrastać, a od chrześcijan Kościoła Wschodniego nauczyliśmy się kochać ikony, które całe są nasycone Biblią.
I teraz termine par un projet concret. La parole de Dieu nous unit au-delà des divisions. Elle nous unit aussi au-delà des frontières, à ceux qui sont très loin de nous. Et ce soir, nous nous réjouissons de pouvoir donner un signe concret de cette unité, en particulier avec les chrétiens de Chine.
A teraz chciałbym zakończyć mówiąc o konkretnym projekcie. Słowo Boże łączy nas ponad podziałami, łączy nas również ponad granicami z tymi, którzy są od nas bardzo daleko. I dziś wieczór cieszymy się, mogąc podarować konkretny znak tej jedności, która łączy nas szczególnie z chrześcijanami w Chinach.
Dans l'année qui vient, en 2009, nous exprimerons un signe d'amour et de communion pour le peuple de Chine, avec l'aide de l'opération Espérance. Et de ceux qui la soutiendront, nous ferons imprimer en Chine et répartir dans les diverses régions de cet immense pays 1 million de Bibles.
W nadchodzącym 2009 roku wyrazimy naszą miłość i naszą komunię z narodem chińskim. Za pomocą operacji Nadzieja i tych, którzy zechcą ją wesprzeć, wydrukujemy w Chinach i rozprowadzimy w różnych regionach tego ogromnego kraju 1 milion egzemplarzy Biblii.
Demain soir, je dirai quelques mots du message à l'Union européenne que vous avez trouvé dans la lettre du Kenya. Et j'annoncerai les prochaines étapes de notre pèlerinage de confiance sur la terre.
Jutro wieczorem powiem kilka słów o przesłaniu skierowanym do Unii Europejskiej, które jest dołączone do listu z Kenii, a także ogłoszę następne etapy naszej pielgrzymki zaufania przez ziemię. Tradycyjnie podczas wieczornej modlitwy zostały pozdrowione kolejne narodowości. Wczoraj pozdrowieni zostali młodzi z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji, Albanii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Rumunii, Czarnogóry, Litwy i Słowacji. Pozdrowiono również młodych z Chin, Korei, Japonii, Indii, Indonezji, Filipin i Wietnamu. Na wczorajszej modlitwie gościliśmy również gości z różnych innych kościołów, z kościoła katolickiego, prawosławnego, anglikańskiego, kościołów protestanckich, a także przedstawicieli europejskich instytucji politycznych działających w Belgii i w Brukseli, którzy przybyli wieczorem, by modlić się razem z nami. Na zakończenie pozdrowiona w szczególny sposób została królowa, jej wysokość, królowa Belgii, Fabiola. Została ona nagrodzona ogromnymi oklaskami. Dziś trzeci dzień naszego pielgrzymowania przez ziemię podczas europejskiego spotkania młodych w Brukseli. Dziś, tak jak podobnie jak wczoraj, spotkaliśmy się w małych grupkach, spotkaliśmy się w parafiach na wspólnej porannej modlitwie, po czym podzieliliśmy się na grupki dzielenia. W tych grupkach międzynarodowych rozważaliśmy słowa, kolejne słowa listu z Kenii oraz fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 5 i próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytania. Czy zgodziłem się kiedyś na to, żeby przerwać realizację swych planów lub zmienić je? Czy miałem czasem poczucie, że Bóg mnie do tego zaprasza? Czy poczucie pustki wewnętrznej może być czymś pozytywnym? Jeśli tak, to w jaki sposób? Młodzi dzielili się bardzo chętnie swoimi wrażeniami, swoimi doświadczeniami. Nawiązały się już pierwsze przyjaźnie, wymiana pierwszych adresów. Widać na każdym kroku wielką radość, która towarzyszy młodym podczas tego spotkania. Po spotkaniach parafialnych młodzi przybyli do hal wystawowych Expo w Brukseli. Tutaj zjedli obiad, przeżyli modlitwę południową, a od godziny 14:45 odbywa się drugi dzień warsztatów. Każdy z młodych, podobnie jak wczoraj, mógł wybrać interesujący go temat i zaczerpnąć trochę wiedzy o różnych ciekawych rzeczach, od muzycznych i od sztuki, poprzez zwiedzanie miasta, do tematów politycznych i związanych również z integracją europejską. W tej chwili trwa kolacja, a już za kilka chwil udamy się na wspólną modlitwę. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy jeszcze z innego powodu, o godzinie 23:00. Z powrotem w parafiach rodzinnych, tam gdzie zostaliśmy przyjęci, odbędą się wspólne modlitwy o pokój. Będą to modlitwy dziękczynne za cały ten rok i błagalne o to, aby kolejny rok przyniósł bardzo duże owoce dla młodych, jak i dla naszych krajów. Po północy przewidziane jest Święto Narodów. Każda narodowość przygotowuje swój krótki program artystyczny, reprezentujący w jakiś sposób kraj, z którego pochodzi. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, a więc myślę, że wiele radości w sercach młodych ludzi i wiele pomysłów już się rodzi. Podczas dzisiejszego dnia miałem okazję spotkać się z wieloma młodymi, którzy powiedzieli mi o swoich wrażeniach z europejskiego spotkania młodych. Posłuchajmy również o tym, jak wygląda menu na naszych spotkaniach.
Jestem Jurek, przyjechałem z Wrocławia tutaj i to jest moje pierwsze spotkanie europejskie właśnie w Brukseli. Podoba mi się tutaj bardzo, ale spodziewałem się trochę czegoś innego. Może dlatego, że jest tutaj dużo więcej ludzi niż w Teze, czego doświadczyłem. I przez to jest to bardzo masowe spotkanie. Nie da się, uniemożliwia to trochę poznanie ludzi, także przez to, że jest krótsze. Niemniej jednak podobają mi się to, co jest właśnie typowe dla TZ, czyli modlitwy, spotkania, warsztaty i jestem z nich bardzo zadowolony. Myślę, że nauczyłem się tutaj dużo nowych rzeczy i poznałem także ciekawych ludzi, choć żałuję, że nie mogłem spędzić z nimi więcej czasu.
Dobrze, więc dzisiaj mamy Sylwestra, trzeci dzień spotkania TZ. No właśnie, i właśnie jesteśmy na obiedzie. Dokładnie mamy dużo jedzenia przeróżnego, niczego nam tu nie brakuje tak naprawdę. Bułeczki, mięso, sery, owoce, zawsze coś słodkiego, coś do picia, herbata jest gorąca, tak więc można się napić, nie ma z tym żadnego problemu. Właściwie jedzenie jest tyle, że my zabieramy sobie jeszcze na cały dzień i na jakąś wycieczkę sobie idziemy, też nam to jedzenie wystarcza. Także z tym nie trzeba się o to martwić, nic dodatkowego kupować. Jeśli chodzi o program dnia, to jest dość tak wszystko dobrze zaplanowane. Zaczynamy dzień jakimś śniadaniem urodzin, później jest modlitwa wspólna w parafii. Przyjeżdżamy wszyscy do Brukseli, tutaj do Hall Expo, gdzie właśnie jemy wspólny obiad, później jest modlitwa znowu wspólna już wszystkie narodowości. I jest też trochę czasu, żeby zwiedzać. No i właśnie na przykład wczoraj to jest paroma osobami braliśmy się do miasta, trochę zwiedziliśmy Brukselę, był też na to czas, gdzie też planujemy jeszcze trochę pochodzić i mam nadzieję, że będzie to fajna wycieczka.
Jestem Michał Pękała, przyjechałem z Warszawy już przed świętami na spotkanie europejskie w Brukseli. Przyjechałem po to, żeby pomóc trochę tutaj w przygotowaniach, po to, żeby pozwolić tym, którzy przyjadą później, lepiej przeżyć to spotkanie. W tej chwili pracuję w punkcie informacyjnym, gdzie udzielam różnych informacji, pomagamy rozwiązywać różne problemy, które się czasem pojawiają i też tłumaczę spotkania tematyczne, które są po południu. Tłumaczę na polski, a z jakiego to zależy, jak wyjdzie.
Zajmuję się kilkoma rzeczami. Najpierw pomagałam w przyjęciu Polaków, byłam odpowiedzialna za zakwaterowanie z pracą. Bardzo szybko się z tym uwinęliśmy i było później więcej chętnych do pracy niż ofert do rozdania. A później podczas modlitw południowych tłumaczę rozważania brata Johna dla Polaków. I jeszcze w hali ciszy pomagam utrzymać odpowiednią atmosferę, żeby można się pomodlić tam w skupieniu.
A jakie wrażenia towarzyszą podczas tego spotkania Tobie? Czy jest ono w jakiś sposób specyficzne? Czy jest bardzo podobne do każdego poprzedniego?
To jest moje 7 spotkanie i każdy jest inny i każdy jest nowym odkryciem, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyjęcie w rodzinie i spotkania z ludźmi, bo tu się spotyka bardzo różnych ludzi i jest to bardzo budujące. Teraz mieszkam w rodzinie, która przyjęła 7 Polaków, w tym księdza z Gdańska. Mają 5 dzieci, w tym jedną dziewczynkę adoptowaną, czarnoskórą. Wnuczęta przychodzą do babci. Pani udziela się bardzo w parafii. Dzisiaj pomoże też przygotowywać nam na ochotnika. Się z młodymi zgłosiła do przygotowywania tego święta narodów i tam sali na przyjęcie noworoczne. Jest też mnóstwo zwierząt w tym domu i dom jest taki trochę w rozgardiaszu, ale bardzo ciepły i kochany. Jesteśmy bardzo serdecznie na przyjęciu. Myślę, że jeszcze najbardziej gorące chwile przed nami.
Cześć, jestem Natalia, jestem z Bolesławca, studiowałam we Wrocławiu, teraz pracuję w Paryżu. To moje 6 spotkanie. Zaczęłam w Hamburgu i tak co roku już tradycyjnie przyjeżdżam, bo jakoś nie potrafię inaczej spędzić tych ostatnich dni roku. W tym roku po raz drugi przyjechałam z grupą pracy, żeby przygotować przyjęcie Polaków, które w tym roku było troszkę inne, bo było to w szkołach, nie w halach, więc organizacja była zupełnie inna, ale wszystko na szczęście się udało, wszyscy dojechali. Pracowaliśmy cały dzień, ale udało się nam przyjąć 9500 Polaków. I teraz pracuję w grupie pracy przy rozlewaniu herbaty. Śpiewamy, tańczymy i przy okazji rozlewamy. Trafiamy czasami do kubków, czasami na stół, ale myślę, że to jest też jakaś radość dla ludzi, którzy przychodzą się napić czegoś ciepłego, bo jest dość zimno w Brukseli.
Przyjdzie, radośnie pijcie, radośnie pijcie, radośnie herbatę. Pijcie, radośnie pijcie, radośnie pijcie, radośnie herbatę. Przyjdźcie, napijmy się, przyjdźcie, napijmy się, przyjdźcie, napijmy się herbaty. Przyjdźcie, napijmy się, przyjdźcie, napijmy się, przyjdźcie, napijmy się herbaty. Bracia, bracia, wstańcie, nalejemy wam kubeczek, nalejemy wam kubeczek gorącej, gorącej herbaty.
Jakie są twoje, jakie były twoje oczekiwania i czy spotkanie spełnia twoje oczekiwania? Co jest takiego wyjątkowego w brukselskim spotkaniu?
Myślę, że w tym roku jest bardzo dobra organizacja, przynajmniej w tej parafii, w której ja jestem. Trafiłam bardzo fajnie, bo mieszkamy bardzo blisko hal, więc można spokojnie dotrzeć do pracy, nie trzeba z niczego rezygnować, więc w naszej parafii jest to zorganizowane w sposób praktycznie doskonały. Małe grupki są stworzone tak, jak powinny. Są ludzie, którzy się wypowiadają, nie ma jakby ciszy. We wszystkich grupkach jest to dość płynnie przeprowadzone. Myślę, że tutaj też na halach organizacja, przynajmniej grupy pracy, jest bardzo dobra, każdy ma swojego odpowiedzialnego, nie było jeszcze żadnych przykrych niespodzianek. Fajnie, że jest nas dużo, jest dużo Polaków, no te tłumy w metrach, ale to już tradycyjnie, więc każdy się chyba przyzwyczaił.
światłością.
Serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za to spotkanie. Zapraszam na kolejną audycję już jutro o godzinie 17.15. W jutrzejszej audycji nie braknie nowinek i nowości. Już dziś dowiemy się o kolejnych etapach pielgrzymki zaufania przez ziemię. Brat Alois powie o tym podczas dzisiejszej modlitwy, gdzie spotkamy się za rok. Liczymy ze wszystkimi tutaj Polakami. O tym mówi się już głośno, że wielkie szanse ma Polska. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Na pewno będziemy o tym rozmawiać i usłyszą Państwo, będą Państwo wiedzieli już jutro, jaka była decyzja braci z TZ. Dziękuję za uwagę. Kłania się nisko Karol Białkowski. Szczęść Boże!
Nie bójcie.
od 29 grudnia do 2 stycznia w Brukseli będzie odbywało się Europejskie Spotkanie Młodych, zorganizowane przez braci Steze. Zapraszamy na codzienne relacje z Brukseli w tych dniach od 29 grudnia do 2 stycznia o godzinie 17.15. Zaprasza Karol Białkowski.
Alleluja, alleluja.